Chcemy dzisiaj iść dalej w rozważaniach Księgi Dziejów Apostolskich. Dzisiaj druga podróż misyjna apostoła Pawła. I chciałbym dzisiaj powiedzieć, dlaczego ta podróż w ogóle stała się możliwa. Oczywiście były potrzeby. W wyniku pierwszej podróży powstały nowe wspólnoty. One potrzebowały umocnienia, zachęty, ale ta podróż misyjna była również możliwa dlatego, że Paweł przeżył swoje uzdrowienie od tych traumatycznych przeżyć i doświadczeń, które go spotkały podczas pierwszej podróży misyjnej. Bo wiecie, wielu ludzi na jego miejscu zatrzymałoby się w tym miejscu i już nigdy nie wróciłoby do służby, pokonani przez strach, obawy o swoje życie, odarci ze czci i chwały, w poczuciu tego, że do niczego się nie nadają, że są gorsi, lub w poczuciu goryczy, że Bóg ich zostawił, opuścił, pozostawił ich na pastwę losu. A więc będziemy rozważali Księgę Dziejów Apostolskich, końcówkę 15 rozdziału i rozdział 16, ale spojrzymy na ten fragment pod kątem tego, co wydarzyło się w życiu apostoła Pawła. Bo myślę, że doświadczeniem jednego z nas jest porażka. I pytanie jest, co my z porażką w swoim życiu robimy. Ponieważ Bóg odbiera sobie chwałę, kiedy jesteśmy w stanie ponownie, uzdrowieni przez Niego, podniesieni, uleczeni z wszelkiego zranienia i ciosu, stanąć ponownie w obliczu przeciwności z wiarą, nadzieją i gotowi na wyzwania. Apostoł Paweł przeszedł tę drogę i chciałbym, żebyśmy spojrzeli, jak to się stało. A więc druga podróż misyjna apostoła Pawła. Jezus sprawi, że zabliźnią się Twoje rany i uleczy Cię z Twoich ciosów. To są słowa proroka Jeremiasza, które no idealnie wkomponowują się w to, o czym dzisiaj będziemy mówili. Podróż misyjna apostoła Pawła doszła do skutku, ponieważ Paweł został uzdrowiony ze zranień, których doświadczył podczas swojej pierwszej podróży. Zróbmy trochę wstęp do tego kazania. Dawno nie rozważaliśmy Księgi Dziejów Apostolskich. Kluczowy werset Dzieje Apostolskie 1:8 właśnie się wyświetla na ekranie. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Z dniem Pięćdziesiątnicy Kościół został wprawiony w ruch. Właściwie zaczął istnieć, ale został też wprawiony w ruch. I widzimy, że ten Kościół podąża, a właściwie on rozchodzi się na wszystkie strony świata niczym eksplozja, która przynosi życie. To taki paradoks. Eksplozja, która przynosi życie. Na tym wersecie Łukasz opiera Księgę Dziejów Apostolskich i pokazuje, że Ewangelia najpierw wypełnia Jerozolimę w dzień Pięćdziesiątnicy, potem Judeę, wiemy, że też Galileę, a więc Izraela. Również w wyniku prześladowań Szczepana dociera do Samarii, tej pogardzanej skądinąd przez rodowitych Żydów z powodu kompromisu, synkretyzmu religijnego i tak dalej. Ci, którzy byli w myśl niektórych nieczystej krwi, tam również dociera Ewangelia, ale również nie tylko w to miejsce. Okazuje się, że ona rozprzestrzenia się w kierunku Syrii i takim właśnie przykładem zboru, w którym są już nawróceni nie tylko Żydzi, nie tylko prozelici, nie tylko pobożni, czyli ci, którzy żyli w bliskiej relacji z synagogą, ale nigdy nie zdecydowali się na konwersję, ale również poganie, ludzie, którzy się nawrócili po prostu ze świata pogańskiego, nie mający zupełnie kontekstu synagogi, oni wchodzą do kościoła. I to właśnie stamtąd wyrusza pierwsza wyprawa misyjna Pawła, której mottem przewodnim są słowa księgi Izajasza, proroka Izajasza 49, rozdział, werset 6, gdzie Bóg mówi: to za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela, więc ustanowiłem cię światłością pogan, aby moje zbawienie sięgało aż do krańców ziemi. I w czasie tej podróży apostoł Paweł cytuje ten fragment, pokazując, że jest on myślą przewodnią, czy może siłą napędową do tej podróży misyjnej. A więc tak, Bóg zbawia już synów Izraela, plemiona Jakuba, ale Bóg chce więcej. Bóg chce ludzi całej ziemi. Zawsze chciał, ale gdzieś to po drodze umknęło i wiara w Boga Jahwe stała się ekskluzywnym, nie chcę powiedzieć towarem, bo to jest brzydkie słowo, ale skierowana była do wąskiego grona przez to ludzi o pochodzeniu, o czystym pochodzeniu czy czystej krwi synów Abrahama. Właśnie w takiej kolejności Jezus przez swoich wysłanników, a następnie przez swoich uczniów realizuje swój plan zbawienia ludzi na całym świecie, tak? A więc Żydzi, w pierwszym rzędzie oni. I zawsze tak ma być, tak? Później czytamy prozelici, później pobożni i później również poganie. Wszyscy ci ludzie, Bóg pragnie darzyć ich zbawieniem. Jak wcześniej wspomniałem, z Antiochii wyruszyła pierwsza wyprawa misyjna apostoła Pawła, która była pod pewnymi względami przełomowa, tak? Dlaczego? Właśnie ci poganie zaczęli się tłumnie nawracać. No i rozpętała się dyskusja. To wcale nie było takie oczywiste. Wcale nie wszyscy się cieszyli z tego powodu, że poganie się nawracają. I rozpętała się dyskusja, czy wystarczy po prostu takie proste zbawienie z łaski przez wiarę dla pogan, czy przypadki nie powinni oni również być obrzezani i podlegać prawu mojżeszowemu i je wypełniać. I dlatego dochodzi do Soboru w Jerozolimie, który orzeka: nie, poganie zbawieni z łaski przez wiarę, ich zbawienie nie jest uzależnione od uczynków zakonu ani od obrzezania. I ta informacja jest wysłana listem najpierw do Antiochii, a przez nią, jak zobaczymy zaraz, to był również jeden z powodów, dla których Paweł rusza w drugą podróż misyjną, do innych zborów, które powstały, a w której byli nawróceni z pogan. Bardzo ważne tło, jeżeli chodzi o dzieje apostolskie. Na tym soborze w Jerozolimie apostołowie i starsi zdecydowali, że ponieważ Kościół w tym czasie jest w przeważającej mierze żydowski, a więc złożony z wierzących pochodzenia żydowskiego, nawracający się ludzie ze środowiska pogańskiego, oni powinni mieć na uwadze następujące rzeczy. A więc, po pierwsze, żeby stronili od nierządu, od spożywania tego, co ofiarowane bałwanom, tego, co zadławione i tego, co z krwią. Nie były to nakazy, od których było zależne ich zbawienie, ale było to zalecenie, które było wydane ze względu na pobożnych Żydów, którzy w tym czasie stanowili większą część Kościoła, aby widząc ludzi żyjących w taki sposób, no, nie byli zgorszeni. Drodzy bracia z pogan, weźcie to sobie do serca, żyjcie w taki sposób, ponieważ te rzeczy, o których wam mówimy, a więc nierząd, a więc to, co ofiarowane bałwanom, a więc to, co zadławione, a więc to, co z krwią, to jest kamieniem potknięcia dla waszych braci z Izraela. A więc mając na uwadze ich sumienia, strońcie od tych rzeczy, bądźcie zdrowi, zbawieni z łaski przez wiarę, cieszcie się tym w pełni. I oczywiście Kościół, dbając o to, żeby to było wiarygodne, nie wysyła z tym listem Pawła i Barnaby, którzy podróżują tymi podróżami misyjnymi, ale wysyła Judę i Sylasa, ludzi z Jerozolimy, którzy odczytują ten list i potem dają właściwą wykładnię, a więc są przedstawicielami apostołów i starszych, żeby nikt nie miał wątpliwości, że coś zostało zmanipulowane lub coś zostało wykrzywione na przykład przez Pawła, bo niektórzy posądzali go przecież o złe motywy. Mamy rok 49 i od jakiegoś czasu apostoł Paweł widzi potrzebę wyruszenia w drugą podróż misyjną, właśnie żeby utwierdzić braci, siostry oczywiście. Poproszę slajd. I przeczytajmy teraz Księgę Dziejów Apostolskich, rozdział 15, wersety od 35 do 40. Paweł i Barnaba pozostali w Antiochii, nauczając i zwiastując wraz z wieloma innymi słowo pańskie, Po kilku dniach rzekł Paweł do Barnaby: wybierzmy się w drogę, odwiedźmy braci we wszystkich miastach, w których zwiastowaliśmy Słowo Pańskie, aby zobaczyć, jak im się powodzi. Ale Barnaba chciał zabrać z sobą również Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast uważał za słuszne nie zabierać z sobą tego, który odstąpił od nich w Pamfilii i nie brał udziału wraz z nimi w pracy. Powstało nieporozumienie, tak iż się rozstali. Barnaba, zabrawszy Marka, odpłynął na Cypr. Paweł zaś, poruczony łasce pańskiej przez braci, obrał sobie Sylasa i udał się w drogę. Mamy w naszym tłumaczeniu, powstało nieporozumienie, mówiliśmy o tym, to nie było nieporozumienie, to był mocny konflikt między Pawłem i Barnabą. Ta sprawa ich tak poruszyła, że właściwie już nigdy dalej później ze sobą nie współpracowali, działali osobno. Apostoł Paweł rozstaje się z Barnabą, a więc zmienia się skład grupy misyjnej i Paweł dobiera do swojego teamu Sylasa. A więc człowieka, który uznany za wiarygodnego został wysłany ze zboru w Jerozolimie do Antiochii, aby zanieść list i powiedzieć, jaka jest decyzja apostołów i starszych. Tego bierze ze sobą. On przecież został w Antiochii, nie chciał wrócić do zboru, tak? Juda wrócił, ale Sylas z jakichś powodów został tam w Antiochii. Ja myślę, że dlatego, że był pod wrażeniem tego, co tam się dzieje. Mówimy, poczuł ten klimat. Wszedł w to po prostu jak w masło, tak? I czuł to wszystko, zwyczajnie w świecie, co tam się dzieje. Był tym całym sercem pochłonięty. Paweł zabiera go ze sobą i wyruszają w drugą podróż misyjną. I tutaj to jedno zdanie chciałbym, żebyśmy na nim się zatrzymali. Przemierzał Syrię i Cylicję, umacniając zbory, dotarł też do Derbe i do Listry. Pamiętamy nasze rozważania z pierwszej podróży apostoła Pawła? Pamiętamy, w jakim stanie Paweł dotarł do Derbe? Było świeżo po kamionowaniu. W Derbe on się chroni po tym, jak opuścił Listrę, gdzie został ukamionowany. Do dzisiaj bibliści toczą bój, czy on tak naprawdę... Ludzie wyciągnęli mylne wnioski, że on nie żyje. Czy rzeczywiście nie żył i został wskrzeszony z martwych? Trudno jest do końca powiedzieć, jak było naprawdę. Nie ma tutaj takiej zgody. Apostoł Paweł w Listrze przeżył ukamionowanie. Rozsieczony tłum go porwał, rzucał w niego kamieniami i apostoł Paweł pada na ziemię, osuwa się niczym martwy, a może jako martwy. Kiedy w końcu tłum rozcieczony się rozchodzi, dzieje się to, co jest nieprawdopodobne, on powstaje z ziemi i to, co nieprawdopodobne, wraca do Listry. Wraca do miejsca, gdzie mieszkają jego oprawcy, zostaje tam jeszcze jeden dzień, po czym udaje się do Derbe. Derbe było takim miastem, strażnicą rzymską, gdzie stacjonował garnizon rzymski. Mówi się, że prawdopodobnie dlatego, że apostoł Paweł po prostu liczył na to, że tam, przynajmniej przez pewien czas, będzie bezpieczny i będzie mógł się schronić. Pamiętacie, mówiliśmy, stoi Paweł w Derbe w ognie i patrzy na bramę syryjską. Brama syryjska to był najszybszy z możliwych powrót do domu, tak? Łatwy, bo w tą stronę w czasie pierwszej podróży misyjnej podróżował przez góry Taurus. To był szlak śmierci, a więc nikt nie chciał drogą podróżować, trzeba było się wspinać. Mordercza podróż na drodze zbójcy, plemiona, które żyły z rabowania pielgrzymów, czy tam powiedzmy karawan. Oni razem z Barnabą pokonali tę drogę, idąc z pierwszej podróży misyjnej. Paweł przypłacił to zdrowiem, wiemy o tym z relacji biblijnych, całościowych. Teraz apostoł Paweł stoi w Derbe, mamy koniec pierwszej podróży misyjnej i patrzy na tę bramę syryjską i mógłby wrócić, bo tam są oprawcy. Ale co on robi? Odwraca się i z Derbe z powrotem do Listry i z Listry do Ikonium, utwierdzając zbory pańskie. Wrócił ostatecznie do domu. Wiecie, jestem pod wrażeniem, ponieważ apostoł Paweł w czasie drugiej swojej podróży misyjnej zaczyna od tego miejsca. I to mi mówi, że apostoł Paweł przeżył wcześniej swoje uzdrowienie, aby móc znowu pójść tą samą drogą. Wiecie, apostoł Paweł nie był ze stali. On nawet nie był z żelaza. To był człowiek ciała i krwi i kości. To był człowiek, tak jak każdy z nas, mający swoją wrażliwość. Nawet jeżeli był odporny na pewne rzeczy, to ja nie wierzę w to, że te doświadczenia z Listry nie pozostawiły na nim żadnych śladów. Jestem przekonany, że Paweł przez długi czas budził się w nocy, oblany potem. Jestem przekonany, że apostoł Paweł musiał walczyć z lękiem, kiedy ktoś się do niego zbliżał z tyłu, prawda, odczuwał strach, może spoglądał za siebie. Jeżeli myślimy, że po prostu po tym wydarzeniu nie został żaden ślad w jego życiu, to znowu popełniamy taki błąd, czyniąc bohaterów biblijnych nad ludźmi, a oni po prostu byli ludźmi. I apostoł Paweł musiał zmierzyć się z tym, co go tam spotkało. I ty musisz zmierzyć się z tym, co ciebie powaliło. I ty musisz zmierzyć się z tym, co sprawiło, że żyjesz dzisiaj w strachu. Albo z tym, co sprawiło, że czujesz się dzisiaj niegodny, sponiewierany, gorszy. Nie możesz całe życie uciekać i Paweł jest takim przykładem. Nie możesz żyć w strachu, zamknięty przed innymi, okradziony z normalnego życia. Jezus chce dla ciebie normalnego życia. Jezus chce widzieć, że stawiasz czoła przeciwnościom, które są przed tobą, pełen wiary i nadziei, doznawszy wcześniej uzdrowienia. W Słowie Bożym czytamy takie słowa. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj te słowa zastosowali właśnie do tej sytuacji. Nie musisz uciekać. Paweł mógł uciekać. Mógł zawsze już uciekać, ale postanowił wrócić. Nie musisz uciekać, ponieważ za sprawą Ducha Świętego, wsparty przez Niego, jesteś w stanie stawić czoła tym doświadczeniom ponownie. Po tym, jak Jezus cię uzdrowi z twoich zranień. Ponieważ Duch Święty jest duchem mocy, jest duchem miłości, pozwoli pokochać ci twoich nieprzyjaciół. To jest niewyobrażalne i niewiarygodne. Pozwoli ci przebaczyć tym, którzy cię zranili. Pomoże ci w tym. Podjąć taką decyzję i dopiero wtedy będzie w stanie cię uzdrowić ze zranienia, ponieważ Duch Święty nie uzdrawia nas, zanim nie podejmiemy decyzji o przebaczeniu. Na bazie tej decyzji dopiero przychodzi uzdrowienie ze zranienia, z bólu, z goryczy, ze strachu. A musi być najpierw nasza decyzja, Boże, ja chcę przebaczyć tym ludziom. I w końcu powściągliwości, ale nie tylko, słuchajcie, przed pokusą, ale powściągliwości przed tym, żeby uciekać. Powściągliwości przed tym, żeby nie oddać tak, jak zostałem potraktowany. Ale aby szukać przebaczenia i aby móc wrócić do życia, z którego zostałem wyrwany przez tragiczne doświadczenie. Spowoduje, mówi Bóg, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów. Chociaż nazwali cię odrzuconą, o którą nikt się nie troszczy. Jeżeli szukasz jakiegoś fundamentu dla swojej wiary, aby w swoim cierpieniu na czymś się oprzeć lub przynajmniej podnieść z ziemi, to niech to będą te słowa. Bo są to słowa, obietnice od Boga, które wzbudzą w tobie wiarę, jeżeli się jej uchwycisz i w ciemności, w której stoisz, w ciemności z powodu strachu, w ciemności z powodu lęku, z powodu nienawiści, nieprzebaczenia i gniewu za to, co cię spotkało, podejmiesz decyzję o przebaczeniu, śpiewając i powtarzając te słowa jako swoją modlitwę. Chciałbym, żebyśmy cofnęli się do wydarzeń z początków Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie w Bramie Pięknej siedzi człowiek chromy od urodzenia. I apostoł Piotr mówi do niego: srebra, złota nie mam, lecz co mam, to ci daję w imieniu Jezusa Chrystusa, chodź. I co wtedy zostało? Człowiek wstaje, dzieją się niesamowite rzeczy, kości, które nigdy nie chodziły, zaczynają, tam następuje wzmocnienie stawów, ścięgien, mięśni. Ten człowiek ma niewyobrażalnie przyspieszony proces rehabilitacji, po prostu wstaje na swoich nogach. Ci, którzy się zajmują rehabilitacją, Grzegorz, Krzysztof, mogą powiedzieć, jak to wygląda. To jest po prostu niemożliwe z ludzkiego punktu widzenia. To wymaga czasu, żeby powoli to rozpracować, żeby uczynić to sprawnym. Ten człowiek wstaje, zaczyna biegać, chodzić, obnosi się. Co tam jest opisane, to on chodzi dumnie, paraduje wokoło, pokazuje, że może chodzić, jest wolny w końcu, żyje pełnią życia. Apostoł Piotr tłumaczy: przez wiarę w imię Jezusa, jego imię wzmocniło tego, którego tu widzicie. I sprawiło, że on teraz tu chodzi. Chcę ci powiedzieć, potrzebujemy w naszym doświadczeniu obietnic Bożych. Uchwycić się ich i trwać przez wiarę w tym Słowie, aby zobaczyć swoje uzdrowienie z wszelkiego zranienia. Bóg mówi: spowoduje, że zabliźnią się twoje rany i uleczę cię z twoich ciosów. Co to jest w twoim przypadku? Każdy z nas ma inne rzeczy. Uciekamy przed różnymi sytuacjami. W niektórych już jesteśmy po prostu wolni, ale są przestrzenie, w których po prostu nie jesteśmy, a Bóg chce, abyś był wolny, bo jesteś Jego dzieckiem. Nie musisz uciekać. Nie musisz żyć w ustawicznym poczuciu zagrożenia i strachu. Możesz zmierzyć się z demonami przeszłości, możesz zmierzyć się ze strachem, ponieważ masz Ducha Świętego. Podejmij tylko decyzję, że chcesz to uczynić. Mocną decyzję w swoim sercu i wytrwaj w niej, a Biblia obiecuje, że resztę zrobi Bóg. Jednak najpierw powinieneś pozwolić, by Jezus uleczył ciebie, zanim staniesz ponownie wobec sytuacji, która kiedyś cię powaliła i nie pozwalała powstać. On przezwyciężył lęk. Pamiętacie, kiedy nadchodziła godzina próby, mówił: cóż, dusza moja jest zatrwożona. I co powiem? Poddaję się? Nie, przyszedłem właśnie na tą godzinę. On walczył z lękiem w Getsemane, a jego krople potu zamieniły się w krew. To był tak wielki stres i bój. On cierpiał na krzyżu, a jednak podjął ostatecznie decyzję, by przebaczyć swoim oprawcom. Wie, co czujesz, z czym się zmagasz i wie, w jakiej ciemności jesteś, bo on wisiał w tej ciemności na krzyżu i toczył swój bój. Chciałbym, żebyśmy teraz spojrzeli na tę historię z drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła, żeby wziąć coś dla siebie, jeżeli stoimy teraz w samym środku ognia doświadczenia. Co się dzieje? Druga podróż misyjna apostoła Pawła, zamieszanie. Apostoł Paweł obchodzi zbory, chce głosić Ewangelię na terenach, na których już był, a Duch Święty przeszkadza. O tym powiemy kolejnym razem. Nie będziemy tutaj tego wątku rozwijali. Duch Święty zamyka drogę, dlatego że Duch Święty kieruje go w nowe miejsce. Pamiętacie? Bogu zależy na zbawieniu ludzi na całej ziemi, więc Bóg kieruje apostoła Pawła do Europy. Do tej pory działał w Azji, a teraz kieruje go do Europy. Pierwszym miastem, do którego trafia europejskim, jest co? Filipia. Druga podróż misyjna Pawła jest przełomowa pod tym kątem, że on dociera do Europy i zaczyna głosić Ewangelię w Europie. Pojawiają się pierwsi nawróceni na naszym kontynencie, tak? Dobrze, i teraz Paweł, posłuszny Jezusowi, idzie do Filipii. I co go tam spotyka? Idzie, żeby głosić Ewangelię. I co go tam spotyka? Może nie to samo, co w Listrze, ale rzecz podobnego kalibru. I myślę, że to też była łaska Boża. A gdyśmy przyszli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc: ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany zwrócił się do ducha i rzekł: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na zysk, pochwycili Pawła Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników. Stawiwszy ich przed pretorów, rzekli: ci oto ludzie, którzy są Żydami, zakłócają spokój w naszym mieście i głoszą obyczaje, których nie wolno nam, jako Rzymianom, przyjmować ani zachowywać. Wraz z nimi wystąpił też przeciwko nim tłum, a pretorzy, zdarszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razów zadali, wrzucili ich do więzienia, nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a nogi ich zakuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. Dziewczyna, która ma ducha wieszczego, pod jego natchnieniem głosi prawdę, ale Ewangelia to jest nasza odpowiedzialność. Nie aniołów, a tym bardziej nie demonów. Apostoł Paweł wygania tego ducha wieszczego z dziewczyny i w jednej chwili traci ona swoje umiejętności i zdolności. Mam nadzieję, że nikt z nas nie korzysta z usług wróżek. Okazuje się, że to nie jest wcale temat, z którego powinniśmy się, wiecie, uśmiechać kącikiem ust, ponieważ wielu ludzi poważnych ze świata polityki, sportu, biznesu jest uzależnionych od tych usług. A jeżeli kiedykolwiek przyjdzie ci pomysł, żeby tam pójść, to wiedz, że są to rzeczy z natchnienia świata ciemności i człowiek, który takie rzeczy mówi, może być pod natchnieniem albo może być prowadzony przez ducha wieszczego, tak? Trzymaj się z dala od takich rzeczy, dla Boga są one obrzydliwością. I co tutaj czytamy? Kiedy ludzie się zorientowali, że ta dziewczyna straciła swoje zdolności, nie była w stanie już im przynosić zysku, a to były wielkie zyski, ponieważ ludzie w tym mieście po prostu korzystali z tych usług. Czytamy, że podburzyli lud w mieście. I oto jaki obraz mamy, który pokazuje nam Biblia. Wleką Pawła i Sylasa niczym worki z ziemniakami, po ziemi. A parę lat wcześniej była Listra. Wleką ich po ziemi. Do centrum miasta rzucają na agorze przed władzę. Nie ma żadnego procesu. Nie ma żadnej sprawiedliwości. Właściciele dziewczyny podają powód, dla którego ich tutaj przywiedli, podburzają ludzi, wprowadzają zwyczaje, których nie powinniśmy stosować. Uciekło mi słowo. I co robią pretorzy? Zrywają z nich ubrania i sieką ich rózgami. Bez sądu, bez rozprawy. Bez zapytania, co się właściwie wydarzyło, bez wysłuchania drugiej strony. I kiedy im wiele razów zadali, oddali ich w ręce naczelnika więzienia, który wtrącił ich do wewnętrznego lochu, bez okien, gdzieś tam w głębi więzienia i zakuł w dyby. Słuchajcie, co byście zrobili na ich miejscu? Tylko nie mówcie mi, że od razu byście wielbili Boga. Wiecie co, po jednym razie wielu z nas jest rozgoryczonych na Boga, że Bóg mnie nie wysłuchał, że Bóg mnie nie uzdrowił, że Bóg nie odpowiedział, nie pobłogosławił. Ale ponieważ apostoł Paweł przeżył wcześniej już swoje uzdrowienie, wiedział jak się zachować i pokazuje nam, jak my powinniśmy się zachować w takich doświadczeniach. Nawet jeżeli nie chcesz, nawet jeżeli masz ból w sercu, nawet jeżeli jesteś, nie wiem, pełen pretensji do Boga, stań przed Nim i zacznij modlić się i uwielbiać Jego imię. Zrób to choćby przez wiarę, ale zrób to, bo jest to jedyny ratunek dla ciebie. Aby cię nieprzebaczenie i gorycz nie zabiły, nie zamieniły w innego człowieka. I czytamy o północy, w największej ciemności, tak jak Jezus kiedyś wisiał w ciemnościach przez tyle godzin, tak jak Ty trwasz w ciemności pokonany, oni zaczęli się modlić i uwielbiać Boga. Apostoł Paweł napisał w jednym ze swoich listów: zawsze dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża względem was. Nie gaście ducha przez inne postępowanie, zawsze dziękujcie. I to nie oznacza, że mamy po prostu z radością dziękować, tylko to oznacza, że często zaczynamy dziękować przez łzy, przez wiarę. Bo wszystko w nas mówi, dlaczego mam dziękować, skoro tak jest. Ale my, pouczeni, wychowani przez Słowo, robimy tak. Bo jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Bo stosujemy Słowo Boże. I wiecie co? Paweł i Sylas o północy, zakuci w dyby, z ranami na plecach, modlili się i śpiewem wielbili Boga, dokładnie hymnami, psalmami. Po to czytamy tą Biblię. Nie by w pojedynkach się przekonywać, kto ma rację, ale kiedy przyjdzie doświadczenie, aby umieć zacytować psalm, aby umieć zaśpiewać go. I powstawali. I mijała gorycz i ból, że po raz kolejny zostali tak potraktowani. I później apostoł Paweł powie, kiedy prorok powie mu: czekają cię więzy w tym mieście. On powie: a cóż ty mi nowego powiedziałeś? Ja po prostu wiem, że one mnie czekają zawsze. I świadomie poszedł do Jerozolimy, tak? Posłuchaj, to nie jest tak, że zostaniesz zraniony i w cudowny sposób nagle zostaniesz uzdrowiony. Najczęściej bywa tak, że musisz stoczyć swój bój wiary z samym sobą, śpiewając hymny, modląc się, wbrew nawet samemu sobie i swoim uczuciom, uwielbiać Boga w tym doświadczeniu i dopiero wtedy widzisz, jak dochodzi za Twoją decyzją reszta Ciebie w to miejsce znowu zaufania i możesz zacząć doświadczać Bożego uzdrowienia, bo Bóg Cię nie zostawi, jeżeli stoisz w takim stanie przed Nim. I nie chodzi o to, żebyś nagle był wyrwany w cudowny sposób z samego doświadczenia. Chodzi o to, żebyś, będąc w samym Jego środku, zachował wiarę i złożył dobre świadectwo. Tak apostoł Paweł napisze do Filipian, aby mógł z odwagą złożyć świadectwo, nawet jeżeli będzie trzeba poświęcić swoje życie. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie moimi świadkami. I to słowo świadek zawiera w sobie ucznia, który cierpi za wiarę, czyli jest gotowy pójść z Ewangelią w każde miejsce, wiedząc, że tam spotka go cierpienie. Że tam spotka go cierpienie. Bóg kształtuje nas i chce, abyśmy, będąc samym w środku doświadczenia, potrafili złożyć dobre świadectwo, pełne dziękczynienia i w ten sposób przynieść Mu chwałę. Dlatego, jeżeli zostałeś pokonany przez jakieś doświadczenie, zraniony, skrzywdzony, nie możesz zostać w miejscu ukrycia, pohańbienia. Musisz dla własnego dobra i chwały Bożej wyjść. On daje ci ducha mocy, miłości i powściągliwości. On spowoduje, że zabliźnią się twoje rany. Uleczy cię z twoich ciosów. Jeżeli zastosujesz się do Bożego Słowa i podejmiesz mocną decyzję, przebaczam. Ty podejmujesz decyzję, a On uwalnia cię ze zranienia. On uwalnia cię od ciosów, które cię powaliły. On sprawia, że niegdyś złamany wstaniesz znowu. Niegdyś powalony staniesz z godnością i z wiarą, by stawić czoła przeciwnościom. Niczym młodzieńcy w piecu, którzy złożyli wyznanie. Pokłonu Ci nie oddamy, królu, Nabukadnezarze. Pokłonu Ci nie oddamy. Jeśli Pan będzie taka Jego wola, wyrwie nas z samego środka tego pieca. Jeżeli nie, i tak Ci go nie oddamy, bo należymy do Niego. Apostoł Paweł mógł ruszyć w kolejną podróż misyjną, bo przeżył uzdrowienie z wydarzeń, które się dokonały w Listrze. Mógł potem stawić czoła wydarzeniom, które miały miejsce w Filipii, a potem jeszcze w wielu innych miejscach. Jeżeli zostałeś powalony, nie możesz zostać w tym miejscu. Bóg Cię wzywa przez te słowa. Popatrz na ekran. Zapisz je sobie jako obietnicę. Zacznij się nimi modlić i oczekiwać łaski od Boga do tego, by przebaczyć, by powstać i iść dalej. Zobaczysz, co się wydarzy. Bóg uzdrowi cię z wszelkiego zranienia. Jeżeli jest na sali taka osoba, ja nie wiem, ale z jakiegoś powodu akurat to słowo dzisiaj już nie raz było tak, że po prostu zawsze tak jest, że Bóg kieruje to słowo do nas. To chcę Ci powiedzieć, nie zamykaj się na to słowo. Nie mów sobie, ale Ty nie wiesz, co ja przeżyłem. Nie wiem, co przeżyłeś, ale Jezus wie. I to słowo jest dzisiaj kierowane do nas, do Ciebie. I ono da Ci siłę, by powstać. Wiara jest ze słuchania, słuchanie przez Słowo Chrystusowe. On wzmocni Cię i Cię podniesie. I będzie miał radość, i Ty będziesz miał radość z tego, że staniesz w obliczu przeciwności, znowu z wiarą i powiesz, tak, Panie, mam doświadczenie zmartwychwstania, mam doświadczenie podniesienia, mam doświadczenie uzdrowienia, więc stoję w tej sytuacji i już nie będę narzekał, ale wyznam, że jesteś dobry i to zaszczyt złożyć świadectwo w tym miejscu o Twojej dobroci, o Twojej wierności. Hallelujah.